Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 6 Ramadan 1447 roku po Hidżri, albo też Vicesimo Tertio Dies Februaris Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Sexto. Państwa dziękuję za wsparcie kanału, żeby pomóc w jego rozwoju. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu również za wsparcie na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam Matifa 888, Tomasza Magdę, Ewelinę Szop, Krzysztofa Szymiła, Rafała Gosika, dziękuję za podwyższenie progu, Jacka Kucze i Annę Bojarską. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Można sobie w ten sposób dotrzeć do zaangażowanej i wyedukowanej widowni. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. Gdyby nie odpowiadał, to proszę o kontakt na Patronite. Państwa, no to właśnie reklama. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, dziękuję bardzo, to była reklama. Proszę Państwa, tutaj jeszcze dwie sprawy organizacyjne, za każdym razem będę je powtarzał. Po pierwsze, proszę Państwa, czasami są, czasami nie te materiały dodatkowe na Spotify'u i na Patronite, więc to nie jest tak, że są codziennie, tak? Bo dużo osób pyta, odnoszę wrażenie, tak jakby nie oglądały tych odcinków. W związku z tym jeszcze raz powtórzę, tak? On jest zawsze dogrywany albo na końcu na Spotify'u, czyli po tam półtorej godzinie mniej więcej, to jest około 20, czasami 30 minut materiałów, czasami mniej, czasami więcej. Natomiast na Patronite pojawia się po prostu jako osobny plik, tylko i wyłącznie materiał dodatkowy, czyli nie ma tej części normalnego odcinka, tak? Natomiast no to czy jest, czy nie, to wszystko zależy najczęściej niestety od czystej logistyki, to znaczy, no i od tego, czy jest jakiś temat taki, który po prostu nie nadaje się na YouTube'a z przyczyn cenzorskich, krótko mówiąc. Natomiast jeżeli się wszystkie nadają, no to nie ma sensu wtedy robić materiału dodatkowego, tak? Tam w materiałach dodatkowych głównie pojawiają się takie materiały, które są zbyt kontrowersyjne, żeby można było o nich mówić na YouTubie. No dobrze Państwo, mam nadzieję, że to wytłumaczyłem i że już to wszyscy zrozumieli. W każdym razie coś jeszcze miałem chyba Państwu powiedzieć z ważnych rzeczy organizacyjnych. Ha, będę tam, będą się pojawiały różne eksperymenty graficzne w tej chwili w trakcie odcinka, to proszę się nimi specjalnie nie przejmować. Jeżeli któreś się z Państwu bardziej podobają i mają zostać na stałe, to też proszę o jakąś odpowiedź, jakiś feedback. Najlepiej w komentarzach pod odcinkiem. No dobrze, proszę Państwa, zaczynamy jak zwykle od wstępu dydaktycznego. Przypominam, że jeżeli ktoś nie chce go oglądać, można sobie go przewinąć od razu, przeskoczyć i są znaczniki czasowe do pierwszego tematu, tego już bieżącego. Natomiast wydaje mi się, że ten temat jest akurat niezwykle na czasie, ponieważ mieliśmy decyzję Sądu Najwyższego USA, który no, zepsuł Trumpowi zabawę cłami. No, oczywiście nie zupełnie zepsuł, ale przynajmniej zepsuł zabawę tymi cłami, które sobie teraz swobodnie nakładał. Mógł je zmieniać w zasadzie według własnego kaprysu w ciągu sekundy. Te inne sposoby nakładania ceł są już dużo bardziej skomplikowane. No ale właśnie dlaczego Sąd Najwyższy mógł to zrobić i co może zrobić w związku z tym prezydent? W związku z tym musimy sobie omówić coś, o czym wspominałem, o systemie hamulców i równowagi w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczam, że to jest tylko zarys problematyki, to jest długa, skomplikowana problematyka, bardzo ciekawa zresztą, ale to odsyłam Państwa już do ewentualnie jakichś podręczników. Dzisiaj opowiemy sobie o fundamentalnym zresztą elemencie amerykańskiej demokracji. Demokracja w Stanach Zjednoczonych jeszcze jakoś tam funkcjonuje właśnie ze względu na system hamulców i równowagi, czyli checks and balances. Co więcej, właśnie tą demokrację oglądaliśmy właśnie w tej chwili w działaniu. Gdyby Sąd Najwyższy tak nie postanowił albo postanowił inaczej, moim zdaniem demokracja amerykańska byłaby zasadniczo zagrożona. Mechanizm hamulców i równowagi jest kluczowy dla zrozumienia, dlaczego Stany Zjednoczone uniknęły wielu pułapek autorytaryzmu, które dotknęły inne państwa. Co więcej, Stany Zjednoczone wiedziały, że wszystkie wcześniejsze republiki, które powstawały, były albo republikami fasadowymi, czyli nie miały nic wspólnego z republiką, albo upadały ze względu na niezdolność do podejmowania decyzji, albo też najczęściej przekształcały się właśnie w tyranię i to były doświadczenia jeszcze z czasów starożytnych. Nie było później nowożytnych, licznych, powiedzmy sobie, przykładów republiki, a te przykłady republiki, które przywoływano jako wzorcowe, potem okazywały się, ja mówię o filozofach, którzy to robili, potem okazywały się nieudane, na przykład Pierwsza Rzeczpospolita, prawda, która upadła. właśnie ze względu na, takie, a nie inne wypaczenia właśnie systemu republikańskiego. No więc teraz tak, co to jest system hamulców i równowagi? No system hamulców i równowagi jest to mechanizm, który jest zawarty w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zapobiega koncentracji władzy w rękach jednej instytucji lub osoby. Istotą tego systemu jest podział władzy na trzy niezależne, ale kontrolujące się gałęzie, albo też hamujące się wzajemnie gałęzie. Więc jest tak, władza wykonawcza to jest prezydent i administracja federalna, prawda, czyli te jego podległe mu urzędy. Władza ustawodawcza składająca się z kongresu, czyli Izby Reprezentantów i Senatu oraz władza sądownicza, to jest Sąd Najwyższy i sądy niższej instancji. I każda z tych gałęzi ma narzędzia, żeby hamować nadużycia pozostałych, jednocześnie zachowując jakąś równowagę w systemie. No więc na przykład mamy tak, jeśli chodzi o na przykład hamulce wobec prezydent, prawda, czyli władza wykonawcza, jaki ma hamulce wobec władzy ustawodawczej. Otóż po pierwsze jest to weto prezydenckie nad ustawami, czyli każdą ustawę teoretycznie prezydent może zawetować oraz ma prawo do zwoływania sesji kongresu. Jeśli chodzi o hamulce wobec władzy sądowniczej, to prezydent ma prawo nominowania sędziów federalnych z zatwierdzeniem Senatu. Ale jednak ma prawo do mianowania tych sędziów, a w związku z tym, no, w zależności od tego, sędziowie są wybierani dożywotnio. W związku z tym dopiero jeżeli któryś z nich odejdzie na drogę do Jerozolimy, wtedy się wybiera następnego i w takiej sytuacji no, decyduje się, czyli tego, który prezydent ma akurat okazję mianować, to w zależności od tego no, decyduje się w dużej mierze o ustroju państwa, czy to mianuje się konserwatystę, czy niekonserwatystę. No, oczywiście może się później zmienić, mogą mu się poglądy, no ale to ma duże znaczenie, szczególnie w takiej sytuacji, w której od wyroku tego Sądu Najwyższego już nie ma odwołania. Mamy władzę ustawodawczą. W jaki sposób ustawodawca może kontrolować władzę wykonawczą, czyli prezydenta? No przede wszystkim może przez impeachment prezydenta, czyli teoretycznie może postawić prezydenta w stan oskarżenia, następnie go odwołać. Może zatwierdzić, to się jeszcze nigdy nie udało, zatwierdzenie nominacji prezydenckich, na przykład ministrów. Czyli teoretycznie każdy minister czy każdy szef resortu musi przejść przez, musi zostać zatwierdzony przez władzę ustawodawczą, no i przez kontrolę budżetu. Nikt nie ma prawa właśnie uchwalać budżetu poza kongresem. To jest właśnie coś, o co się bije prezydent w tej chwili z kongresem, bo on by chciał, żeby mieć przemożny wpływ na budżet, czyli krótko mówiąc nie tylko na przychody, ale też na wydatki. Czyli móc zmieniać sobie wydatki w zależności od widzimisię, podczas gdy w budżecie dokładnie te wydatki są zaplanowane na konkretne kwestie. Tak? I tutaj będziemy mieli między innymi zbieranie podatków, prawda, czyli będziemy mieli, czyli wyłączną domenę kongresu, którą próbował właśnie sobie zabrać Trump. Natomiast władza ustawodawcza ma możliwość impeachmentu sędziów, zatwierdzania nominacji sędziowskich i zmiany jurysdykcji sądów. No i władza sądownicza, prawda? Władza sądownicza po pierwsze ma możliwość orzekania o konstytucyjności działań prezydenta, to w stosunku do prezydenta, i orzekania o konstytucyjności ustaw. Co to znaczy? W praktyce prezydent może zawetować ustawę kongresu, natomiast kongres może to weto obalić supermocą 2/3 głosów w obu izbach. Sąd Najwyższy może uznać ustawę za niekonstytucyjną, co blokuje całkowicie jej wdrożenie. Kongres kontroluje finanse. Bez jego zgody prezydent nie może wydawać pieniędzy na nowe inicjatywy. No ten system, proszę Państwa, generalnie opiera się na zasadzie, że władza korumpuje, a absolutna władza korumpuje absolutnie. To jest Lorda Actona słynne powiedzenie. Zapewnia on, że decyzje polityczne są wynikiem negocjacji i kompromisów, co wzmacnia stabilność demokracji. Geneza tego systemu sięga wieku XVIII, jest związana z doświadczeniami kolonistów amerykańskich oraz ideami oświecenia. Po wojnie o niepodległość Amerykanie obawiali się powtórki z absolutyzmu brytyjskiego. Tym bardziej, że król Jerzy III miał jedną cechę wspólną w stosunku do prezydenta Trumpa, to znaczy miał tego trochę. Hodował sobie kukułki. Więc krótko mówiąc, król Jerzy III zresztą narzucał koloniom różne podatki bez jakiejkolwiek reprezentacji. Trzeba pamiętać Stamp Act z 1765 roku. Pierwsza konstytucja amerykańska, czyli artykuły Konfederacji, była zbyt słaba, brakowało jej silnego rządu centralnego, co no, doprowadziło do chaosu ekonomicznego i politycznego. Kluczowy moment w Stanach Zjednoczonych to jest konwencja konstytucyjna w Filadelfii. Państwo na pewno pamiętacie z historii, 1787 rok, tam między innymi Alexander Hamilton, prawda, James Madison i George Washington zaprojektowali zupełnie nowy system. Tutaj czerpali wielkimi, że tak powiem, czerpakami, tak, z Monteskiusza. Z Monteskiusza, pracy o duchu praw 1748, który proponował podział władzy na trzy gałęzie właśnie, żeby zapobiec tyranii. Zresztą podobnie proponował John Locke, z którego też czerpano. No i oczywiście jeszcze starożytnie, jak ktoś chce, to tam do Polibiusza aż można się cofnąć. W każdym razie drugie doświadczenie to były doświadczenie kolonialne. Czyli kolonie tak naprawdę miały własne zgromadzenia ustawodawcze, które konfrontowały się z gubernatorami mianowanymi przez koronę. No i właśnie Madison studiował między innymi te federacje historyczne, żeby uniknąć błędów. No i będziemy mieli również debatę federalistów i antyfederalistów, prawda? To jest właśnie Madison i Hamilton będą właśnie argumentować za tym systemem hamulców i równowagi jako ochroną przed tyranią większości, ale też i tyranią mniejszości. Konstytucja zostaje ratyfikowana w 1788 roku, Karta Praw 1791. Więc krótko mówiąc, strach przed centralizacją władzy połączony z europejskimi ideami oświeceniowymi, niektórzy jeszcze twierdzą, że gdzieś tam masońskimi ideami, co na jedno wychodzi tak naprawdę, spowodował właśnie, że tak, a nie inaczej konstytucja amerykańska jest zrobiona. System ten nie jest statyczny, on się przez 230 lat ewoluował, więc będziemy mieli dużo różnych case'ów, dużo różnych precedensów. Na przykład, jeśli chodzi o początki, to będziemy mieli taką słynną sprawę Marbury and Madison kontra Madison w 1803 roku. To wtedy właśnie Sąd Najwyższy pod przewodnictwem Johna Marshalla ustanowił zasadę judicial review, czyli prawo do orzekania o konstytucyjności ustaw. I to właśnie wzmacniało władzę sądowniczą, która wtedy była najsłabsza na początku konstytucji, znaczy funkcjonowania praktycznego konstytucji. Potem będzie na przykład, no to będzie się jednakowoż zmieniało, na przykład prezydenci będą testowali granice takich właśnie działań. Na przykład prezydent właśnie Jefferson zakupił Luizjanę, ale bez zgody kongresu. Luizjana to jest ten taki pas, to nie jest ta dzisiejsza Luizjana, to był cały ten pas po prostu francuskich kolonii, czyli całe centralne Stany Zjednoczone, praktycznie, jakbyście Państwo się popatrzyli na tą historyczną Luizjanę. Potem będziemy mieli jak gdyby zwiększenie władzy prezydenckiej, to szczególnie wojna secesyjna, prawda, gdzie będziemy mieli nadzwyczajne uprawnienia dla Lincolna, zawieszenie habeas corpus. Potem będziemy mieli jeszcze wielki kryzys, prawda, czyli Roosevelta, który rozszerzy rolę rządu federalnego poprzez New Deal. Notabene Sąd Najwyższy początkowo blokował to, prawda, i dopiero w 1937 roku zaakceptował. No potem będziemy mieli jeszcze wojnę drugą światową, będziemy mieli wojnę w Wietnamie. Krótko mówiąc, za każdym razem dochodzi do wzmocnienia prezydenta przede wszystkim jako dowódcę sił zbrojnych, tak? To jest takie, to wtedy właśnie określono, że ta rola prezydenta amerykańskiego idzie w kierunku imperialnej prezydentury. Potem będziemy mieli nadużycie władzy, a w związku z tym reformy. To jest przede wszystkim Watergate, prawda, który doprowadzi do rezygnacji Nixona. Potem będziemy mieli uchwalenie ustaw, takich jak War Power Resolution, prawda, ograniczającej prezydenckie działania wojskowe bez zgody kongresu. Potem Roe kontra Wade, 73 rok. Rozszerza prawa obywatelskie i tak dalej, prawda? Więc krótko mówiąc, ta interpretacja konstytucji sobie ewoluuje. No i współcześnie, prawda? Współczesna ta szczególnie polaryzacja partyjna, demokraci kontra republikanie, osłabiła te tradycyjne hamulce. Na przykład blokowanie nominacji sędziowskich przez Senat. Prezydenci tacy jak na przykład Bush czy Trump to omijają kongres. Próbują omijać kongres, zresztą to widać. Na przykład w 2022 roku Sąd Najwyższy Dobbs versus Jackson obalił właśnie tą Roe and Wade, przesuwając równowagę ku stanom i konserwatywnym wartościom. Więc krótko mówiąc, system jest elastyczny, no ale właśnie mamy teraz przykład, tak, że Trump próbował uzurpować sobie już wyraźnie prawo, uprawnienie należące do kongresu i Sąd Najwyższy dał mu po łapkach właśnie z tego powodu, tak. Nie chodzi o to, czy Sąd Najwyższy jest za podatkami, czy nie, czy za cłami, czy nie, tylko po prostu za tym, że prezydent nadużył swojej władzy w sposób ewidentny, tak. No i właśnie to, ten system hamulców równowagi, o czym mówię, niedoskonały i tam cały czas trwa, prawda, przepychanka między właśnie uprawnieniami Sądu Najwyższego, Kongresu, władzy wykonawczej. Wiadomo, że władza wykonawcza, prawda, egzekutywa zawsze ma tendencję do najchętniej przekształcenia się w monarchię dziedziczną. To wiadomo ze wszystkich dotychczasowych republik, one właśnie dlatego najczęściej upadają, ponieważ nie ma żadnego systemu właśnie hamulców, który byłby w stanie zatrzymać takiego jakiegoś ambitnego pierwszego czy drugiego prezydenta lub kaprala, który obali prezydenta, prawda, żeby sięgnąć po pełnię władzy i potem mamy, tak jak w Afryce, prawda, tam 8 kadencji prezydenckich przedłużonych, prawda, na jeszcze kolejnych 12, czyli na wnuki, prawda, i dalej to się nazywa republiką. No to już są właśnie tak zwane demokracje butikowe. Dobrze, proszę Państwa, tyle wystarczy na temat systemu hamulców i równowagi. Mam nadzieję, że nie przesadziłem. Nie przesadziłem, dobra. Także Państwo już mniej więcej wiecie, dlaczego właśnie tak ważny był ten wyrok Sądu Najwyższego i na czym ten system mniej więcej polega. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy, mamy aż 3 tematy irańskie. No nic na to nie poradzimy, ale niestety, proszę Państwa, ten konflikt irański jest coraz bliżej. Jak Państwo być może wiecie, ten wskaźnik pizzowy, czyli krótko mówiąc pizzerie w okolicach Pentagonu, tam jest jakiś wzrost o 1000% zamówień. Teraz proszę Państwa, tylko jeszcze powinno się to wróżenie z ilości pizzy, to jest jeszcze mało. Teraz powinno być tak, że jak będzie tam pizza, nie wiem, hawajska, załóżmy, to będzie atak od strony Pacyfiku. A jak frutti di mare, to będzie znowu atak ze strony, prawda, lotniskowców. A jak jakieś tam inne, prawda, jak będzie margherita, prawda, to będzie po staremu, prawda, i tak dalej. Więc to jeszcze powinny być jakieś takie dodatkowe elementy tego wróżenia. No ale faktem jest, że tak czy inaczej Pentagon jest w tej chwili w stanie pełnej gotowości pizzowej, co może nie tylko oznaczać atak na Iran, ale również może oznaczać na przykład reakcję na to, co się dzieje w Meksyku i ewentualną mobilizację sił do wszelkich prowokacji i wtargnięć na teren Stanów Zjednoczonych. Ale to sobie opowiem o tym zupełnie osobno. Najbardziej prawdopodobny jest oczywiście Iran. Trzeba pamiętać, kończy się olimpiada, mamy otwarte opcje ataku. I teraz, proszę Państwa, mamy pierwszy temat, to jest Trump rozważa opcję ataku na Iran. Te opcje już są dosyć dobrze znane, jak wszystkie tajne informacje, które były przez tyle czasu były utajniane. Wiadomo, że negocjatorzy mają spotkać się w czwartek, jak to Amerykanie ładnie piszą, na desperackich rozmowach, ale powiedzmy sobie, proszę Państwa, szczerze, tutaj, ponieważ Iran przygotował jakieś odpowiedzi, te odpowiedzi są zgodne z tym, czego chciały kiedyś Stany Zjednoczone, ale to już przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak już się zgromadziło taką potężną flotę i taką potężną armię, to trzeba jej użyć. I prawdę powiedziawszy, prawie na pewno ten atak będzie miał miejsce. Zawsze tylko powstaje pytanie, czy będzie miał miejsce na przykład w czwartek albo w środę, w czwartek, żeby zmylić Irańczyków, prawda? No bo oni uważają, że jak w czwartek są rozmowy, to znaczy, że do czwartku nic się nie zdarzy. No już raz tak było, że się właśnie dokładnie tak zdarzyło, że przed rozmowami doszło do ataku. Co więcej, Stany Zjednoczone, no z tych informacji, które Państwu wczoraj podawałem, wcale nie były jednoznacznie przeciwko dalszemu utrzymaniu jakiegoś tam programu atomowego. A tak jak mówię, moim zdaniem merytoryczna część w tej chwili będzie miała znaczenie drugorzędne. No w każdym razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, jak cały czas twierdzą doradcy Trumpa, ale prawie na pewno, trzeba pamiętać, że Państwa, że zawsze mówię prawie, tak? Prawie na pewno jest tak, że Trump zaatakuje Iran niezależnie od negocjacji po to, żeby zademonstrować irańskim przywódcom, że muszą być gotowi na rezygnację z możliwości produkcji broni jądrowej. Oni oczywiście tej broni jądrowej, proszę Państwa, nie chcą zbudować. To jest, wiecie Państwo, dzisiaj na Twitterze ktoś tam porobił takie zestawienia tytułów oraz wypowiedzi amerykańskich polityków. No więc, proszę Państwa, ostrzeżenia, że Iran będzie miał za tydzień bombę atomową, sięgają historii 26 lat ponad, prawda? Tam to więcej nawet, jeszcze w latach 90. 95, 96 Iran miał mieć za tydzień bombę atomową. No wiesz, Państwa, gdyby chciał, to by już miał, krótko mówiąc, tym bardziej, że ten materiał na 10 bomb atomowych ma już od 2 lat. To są ostatnie dane Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i oni żadnych nowych danych dotyczących ilości wzbogaconego uranu nie mają. Więc cała reszta to są spekulacje. Natomiast fatwa Ajatollaha Chameneiego blokuje tą możliwość. Tak między nami mówiąc, obalenie Ajatollaha Chameneiego na jakiegokolwiek mianowanie, nie wiem, na przykład Larajamiego, to zresztą zaraz sobie o tym powiemy, na jego miejsce, może spowodować, że ta fatwa zostanie odwrócona. Że on powie, że już można. I tylko wtedy powstaje pytanie, ile czasu, podobno to są tygodnie, do momentu ewentualnego skonstruowania działających już urządzeń atomowych. Tym bardziej, że nie wiadomo, kto je będzie konstruował, czy sami Irańczycy, czy z pomocą takich ludzi, którzy już tam nie pierwszą bombę złożyli i mówią na przykład po koreańsku, tak? Więc krótko mówiąc, obie strony rozważają nową propozycję, która mogłaby stworzyć drogę do konfliktu zbrojnego. Czyli bardzo ograniczony program wzbogacania uranu, który Iran mógłby realizować na przykład w celu badań medycznych, prawda, i jakichś tam badań własnych, no badań generalnie, ale już nie używanie do czegokolwiek. Propozycja złożona w ostatniej chwili pojawia się w momencie, gdy tak naprawdę dwie grupy lotniskowców, dziesiątki myśliwców, bombowców i samolotów w tej chwili są zgromadzone, no ewidentnie do uderzenia na Iran. Trump omawiał podobno w środę plan ataku w tej sali sytuacyjnej Białego Domu. Wiadomo, że był tam Vance, Rubio, generał Dan Kane i był Radcliffe, prawda, czyli dyrektor CIA. No oczywiście, prawda, szefowa personelu Białego Domu. To jest tak, że kilku urzędników, którzy wiedzieli, mają na ten temat pojęcie, oczywiście jak zwykle anonimowo przeciekli trochę informacji. Podczas spotkania rzekomo Trump naciskał na Kane'a i Radcliffe'a, żeby zajęli szerszą strategią wobec Iranu. Natomiast żaden z nich nie ma żadnych propozycji dotyczących rozwiązania politycznego. Kane omówił, co wojsko może zrobić operacyjnie. Radcliffe omówił obecną sytuację na miejscu, natomiast żaden z nich nie przedstawił tego, co się ma stać dzień po, tak? I to jest chyba największy problem w tej chwili, to znaczy to jest naruszenie tej słynnej doktryny Powella, prawda, że Powell kiedyś powiedział, że Amerykanie przede wszystkim muszą mieć rozwiązanie polityczne, jeżeli rozpoczną kiedykolwiek taką wojnę, jeszcze raz, tak jak z Irakiem. Wtedy do Iraku nie było pomysłu politycznego. Znaczy uznano, że Saddama się obali i wtedy wszystko się rozwiąże. No więc się rozwiązało, jak widać. W każdym razie Kane nie jest w stanie, powiedział podobno Trumpowi, że nie był w stanie zapewnić Trumpa, że sukces będzie taki jak z Maduro. O, to dokładnie tak to chyba wyglądało. Ze względu na to, że cel jest dużo trudniejszy, Vance od dawna apelował o większą powściągliwość w działaniach militarnych za granicą. Nie sprzeciwił się atakowi, natomiast wypytywał Kane'a i Radcliffe'a. Chciał, żeby przedstawili maksymalnie dużo opcji oraz więcej dyskusji na temat ryzyka i złożoności tego ataku na Iran. No więc wcześniej Stany Zjednoczone, według oczywiście znowu niepotwierdzonych info, bo to są wszystko informacje od anonimowych źródeł, USA rozważały opcje, po pierwsze, wysłania na ląd zespołów sił specjalnych, które mogłyby przeprowadzić ataki w celu zniszczenia irańskich obiektów nuklearnych lub rakietowych. To by miało dotyczyć miejsc produkcji i wzbogacania uranu głęboko pod ziemią, już poza zasięgiem amerykańskiej amunicji konwencjonalnej. No ale to jest tak, że taki nalot po pierwsze jest ryzykowny, po drugie wymagałby obecności sił specjalnych na długo. Czyli krótko mówiąc, one musiałyby mieć permanentny parasol przeciwlotniczy, lotniczy, zakładając brak jakiejkolwiek osłony przeciwlotniczej, takiego bliskiego zasięgu, tak? Czyli takiego dotyczący bezpośredniego wsparcia w walkach z jednostkami, które broniłyby przecież takich obiektów. W związku z tym to się okazuje, że na razie plany właśnie ten nalotu komandosów zostały odłożone na półkę, czyli mało prawdopodobne. Tym bardziej, że są właśnie, pojawiły się, od razu Państwu powiem, to jest trzeci temat, ale uprzedzę, pojawiły się informacje na temat tego, co te iły tak przywoziły, że tak zrymuję z Rosji. No więc już chyba mniej więcej wiemy. I to jest coś, co też może nie jest game changerem, ale trochę zmienia pewnie perspektywę właśnie takich działań. Bo o ile to, co Rosjanie chyba sprzedali Iranowi, nie jest w stanie zagrozić, prawda, wysoko operującym myśliwcom, ale helikopterom, siłom specjalnym, nisko latającym samolotom, jak najbardziej tak. Co więcej, jest tak, że przedłużająca się ewentualnie, no jeżeli chodzi właśnie o tych urzędników podczas narady, to przedłużająca się wojna i samo nawet utrzymywanie gotowości przedłużające się może wpłynąć na gotowość okrętów marynarki wojennej, niedobór systemów obrony przeciwrakietowej, przeciążenie samolotów i tak dalej. Tym bardziej, że tam dochodzi do jakichś niepokojów w tej grupie lotniskowca. To już amerykańska prasa się na ten temat rozpisuje i tam wielu mil blogerów również, bo tam, ponieważ oni tam siedzą, normalnie te misje lotniskowca to jest maksymalnie 6 miesięcy, oni siedzą 8 i pewnie sobie posiedzą jeszcze trochę, więc podobno bardzo wielu też marynarzy zadeklarowało, że w momencie, kiedy zakończy się ta misja, to po prostu odchodzą do cywila, bo jednak ta służba jest, stała się wyjątkowo wymagająca. No tak, no bo to jest ten Ford, prawda, który w sumie jakby nie było już ile misji, prawda, zaliczył. Okazuje się, że nie było rotacji załogi. To też ciekawostka. No w każdym razie, zanim Irańczycy przedstawili swoją prawdopodobnie ostatnią propozycję, urzędnicy stwierdzili, że spodziewają się jej przekazania we wtorek, poniedziałek. Witkow powiedział, że Fox News, że jasny kierunek Trumpa dla niego i Kushnera jest taki, że jedynym akceptowalnym rezultatem porozumienia jest przejście Iranu na zerowe wzbogacenie materiałów jądrowych. Natomiast minister spraw zagranicznych Iranu Araghchi w CBS ponownie powiedział, że kraj nie jest gotowy zrezygnować z tego, co jest jego prawem do produkcji paliwa jądrowego na mocy traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Więc po tym w zasadzie to jest tylko kwestia taka, że czy obie strony będą w stanie uzgodnić kompromis w sprawie produkcji jądrowej, który Waszyngton i Teheran będą mogły uznać za swoje zwycięstwo. No więc wielu urzędników twierdzi właśnie, że jest to przedmiotem debaty, że zgodnie z tą nową, niby kompromisową propozycją, ale proszę pamiętać, to wszystko to są informacje z anonimowych źródeł, tak? Tam nikt się imieniem i nazwiskiem pod tym nie podpisuje, no ale no tak niestety czasy, tak? Zresztą tych sygnalistów tam jest tylu, że oni się, no mówię, to tam musi być osobny departament, bo oni się tam, to nie jest jeden sygnalista jak kiedyś, prawda, ten słynny z Watergate'cie, to jest, tutaj mamy ich dużo. Więc krótko mówiąc, ma to być ten kompromisowe rozwiązanie, że Iran będzie mógł produkować niewielkie ilości paliwa, jedynie do celów medycznych. To zresztą jest, Iran od lat produkuje izotopy medyczne w teherańskim reaktorze badawczym. To jest taki stary obiekt położony poza stolicą kraju, który został zresztą dostarczony przez Stany Zjednoczone, prawda, jeszcze. To jest w ramach takiego programu Atom dla Pokoju. Więc to mogłoby być tak, że gdyby to zaadaptowano, to Iran mógłby twierdzić, że nadal wzbogaca uran, natomiast Trump mógłby powiedzieć, że Iran zamyka wszystkie obiekty wojskowe, jak gdyby, czyli te, które mogłyby teoretycznie przynajmniej produkować uran w skali wojskowej. No nie jest jasne, czy Irańczycy są skłonni ograniczyć swój przemysłowy program nuklearny. Na niego przecież wydali miliardy dolarów i sprowadzenie go do niewielkiego przedsięwzięcia o ograniczonym zasięgu jest mało prawdopodobne. Co więcej, też nie wiadomo, czy nawet tutaj, czy Trump w ogóle by się zgodził też na to medyczne wzbogacanie, w tym tworzenie tych izotopów medycznych do leczenia raka. Więc no nie wiadomo. W każdym razie Araghchi nie powiedział o tym, powiedział tylko, wierzę, że nadal istnieje duża szansa na znalezienie rozwiązania dyplomatycznego. Nie ma zatem potrzeby rozbudowy sił zbrojnych, a rozbudowa ich nie jest w stanie temu zapobiec ani wywrzeć na nas presji. Natomiast no, Trump nazywa to, co zgromadził dookoła Iranu, ogromną armadą. Dwie grupy lotniskowców, dziesiątki myśliwców, bombowców, samolotów tankujących, baterie przeciwrakietowe są już zainstalowane w regionie. co stanowi no, największy przykład do tej pory demonstracji dyplomacji kanonierek. Ten drugi właśnie lotniskowiec Ford już był na południu od Włoch, więc w tej chwili jest praktycznie gdzieś tam już u samych wybrzeży Lewantu. Co więcej, jeśli chodzi o natomiast o tą decyzję dotyczącą ataku militarnego, no to największy problem mają Amerykanie w tej chwili z państwami arabskimi. Po pierwsze, po tym co Hakabina wygadywał, to stosunki państw arabskich do Stanów Zjednoczonych są delikatnie mówiąc chłodne, bo wiecie Państwo, gdyby Hakabi powiedział to, co powiedział i został odwołany tego samego dnia, no to byłoby jeszcze jakoś do zniesienia. Natomiast w momencie, kiedy on dalej jest i pełni funkcję i dalej się z tych państw arabskich śmieje, no to powiedzmy sobie, oczywiście państwa arabskie, prawda, nie będą podejmowały decyzji tylko i wyłącznie na tej podstawie, ale trzeba pamiętać, że jednak te monarchie nie do końca lubią tego typu zdarzenia i jeżeli będą mogły w czymś zaszkodzić lub nie pomóc, to zaszkodzą albo nie pomogą. No, Biden się świetnie przekonał, tak, o tym, jak można jednym zdaniem, prawda, czy no, parę razy wygłoszonym, to jest inna sprawa, jak można tak naprawdę zablokować sobie możliwość przez całą kadencję rozmów z Arabią Saudyjską. No więc tutaj to idzie mniej więcej w tym samym kierunku, więc co więcej, no oczywiście państwa arabskie są zdecydowanie przeciwne opcji militarnej, uważają, że mogą zostać albo wciągnięte w konflikt, albo oberwać, że tak powiem, odłamkami tego konfliktu, albo też może to spowodować na przykład zamknięcie tymczasowe lub dłuższe cieśniny Ormus, co zrujnuje te państwa gospodarczo i prawie na pewno przypominają również te państwa, że w takiej sytuacji wszystkie te inwestycje, zakupy ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, no nie będą mogły mieć miejsca, bo przecież nie będzie za co. No więc trzeba przypomnijmy, proszę Państwa, Iran jest państwem potężnym. Iran jest państwem liczącym ponad 90 milionów mieszkańców o powierzchni dużo większej niż Irak, na przykład, który kiedyś udało się jakoś opanować, górzystym w dużej mierze, co daje właśnie możliwości chociażby ukrywania fabryk pod górami, a z drugiej strony możliwości walki takiej jak w Afganistanie, tylko bardziej. A przechodząc od tego, że jeszcze graniczy z Afganistanem, także ma sporo Afgańczyków też u siebie. No i właśnie wszyscy analitycy amerykańscy już dzisiaj, bo już, no, już jest, proszę Państwa, no, sprawa ataku jest już rozpatrywana na poważnie. To znaczy tak, że to kiedyś to było być może, a teraz już jest prawie na pewno. W związku z tym wskazuje się, że akcja militarna może wywołać reakcję nacjonalistyczną, nawet wśród tych, którzy chcą obalenia Chameneiego. Tym bardziej, że obalenie samo Chameneiego, które jest tutaj jakoś fetyszyzowane wyjątkowo przez Amerykanów, wcale nie musi oznaczać zmiany demokratycznej, wręcz przeciwnie. Następca może właśnie chociażby cofnąć tę fatwę i tona uranu wzbogaconego, która wystarczać ma na ten 10 bomb, chociaż nie wiadomo, czy to jest tona, bo może być dużo więcej już tego. Mówię, ta tona to jest 2 lata temu, tak, dane. Może się przekształcić nam w bomby atomowe. I wtedy będziemy mieli już zupełnie inne równanie, bo o ile rakiety latające sobie gdzieś tam w mniej lub bardziej swobodnym torem łatwo jest zestrzelić, o tyle wybuch nuklearny w okolicach grupy lotniskowca no może spowodować, że może zatopić, nie zatopi, ale może na przykład przewrócić do góry stępką i no wyrządzić duże szkody. Proszę Państwa, jeżeli Państwo pamiętacie, no to te nasze dwa okręty, przecież Kościuszko i Puławski, prawda, czyli ten USS Wadsworth, to były, są właśnie Oliver Hazard Perry, to właśnie były takie, dlatego one mają taki pudełkowy trochę wygląd. To było celowo właśnie po to, żeby osłonić lotniskowiec przed wybuchem nuklearnym, prawda, żeby ta fala, między innymi właśnie, która tam uderzyła najpierw w nie, a potem w lotniskowiec, a nie w sam lotniskowiec. To tak przy okazji, jak czytałem o historii tych okrętów, to tak właśnie gdzieś tam wyczytałem. No teraz już tak nie budują, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szanowni Państwo, teraz mamy drugi temat. Przechodzimy do tematu drugiego. Jak Iran planuje przetrwać ten atak? Otóż już wiadomo, proszę Państwa, że są przygotowania na poważnie w Iranie. Oczywiście wszystkiego nie wiemy i nie dowiemy się do momentu wojny, ale trochę przecieków jest. To jest tak, że wskazuje się w tej chwili, że prawdopodobnie następcą Chameneiego jest Ali Larijani. Zresztą o tym dzisiaj pisze amerykańska prasa. Moim zdaniem to pewnie nie jeden i nie jedyny. Natomiast no jego też, jeżeli go tak opisują, czyli wystawiają go, krótko mówiąc, na strzał jako numer dwa. Trzeba pamiętać, że Larijani rzeczywiście, po pierwsze, jest bardzo doświadczonym politykiem, był dowódcą IRGC, jest przewodniczącym Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i w dużej mierze rządzi w tej chwili krajem, tak? Zresztą on, no, prezydent Masoud Pezeszkian, jakby nie było, on zresztą powtarza cały czas, że jestem lekarzem, a nie politykiem. W związku z tym jakby trochę się dystansuje od tego, co się dzieje w Iranie, można powiedzieć, a w każdym razie no, nie jest to prezydent na ciężkie czasy, tak? To ewidentnie, stąd właśnie ten Larijani przejmuje dużą część odpowiedzialności również prezydenta, można powiedzieć, no jest prawą ręką Chameneiego przez to, więc jest mu o to łatwiej. No, ale tak się właśnie zaczęto analizować, że on jest jego aktualna pozycja jest dużo wyższa niż pozycja wynikająca jak gdyby z jego formalnego stanowiska. A tak na marginesie, nie wiem, czy Państwo widzieliście taki serial Teheran, nie wiem, czy dobrze widziałem, że reżyser został odesłany właśnie na drogę do Jerozolimy w jakichś zagadkowych okolicznościach. No więc, jak Państwo wiecie, film jest kręcony w Atenach, nie w Teheranie. Zresztą często to tak samo, jak, nie pamiętam, gdzie oni Homeland kręcili, w Meksyku, gdzieś tam na południu, więc tam ten Pakistan to tak bardzo, bardzo, bardzo meksykańsko wyglądał. Więc ta tutaj właśnie w Grecji, co też mówi o tym, że Grecja trochę, no i kraje, znaczy są takie miejsca w Grecji, w których pewnie w Teheranie by nawet nie chcieli. Więc krótko mówiąc, dobrze, ale to już jest tak na marginesie, więc krótko mówiąc, jest rzeczywiście wiadomo z różnych anonimowych informacji, że po pierwsze rzeczywiście Larijani jest tą osobą, która odpowiada w tej chwili za przygotowanie obrony Iranu i za przygotowanie przetrwania. Również on utrzymuje kontakty z Rosją oraz regionalnymi graczami, takimi jak Katar i Oman. I on nadzoruje w tej chwili negocjacje nuklearne z Waszyngtonem. Również właśnie to on odpowiada za opracowanie i wdrożenie planów zarządzania Iranem podczas wojny z Stanami Zjednoczonymi, zarówno tej krótkotrwałej, jak i potencjalnie długotrwałej, czyli tej pełnoskalowej. Larijani ostatnio powiedział dla Al Jazeera: jesteśmy zdecydowanie silniejsi niż wcześniej, przygotowaliśmy się przez ostatnie 7-8 miesięcy, znaleźliśmy nasze słabości, je wyeliminowaliśmy, nie szukamy wojny, jej nie rozpoczniemy, ale jeśli nas do niej zmuszą, odpowiemy. Tak? Co więcej, Larijani wykonuje bezpośredni rozkaz Chameneiego, miał mniej więcej brzmieć w ten sposób, że Larijani i tam inni jego współpracownicy mieli opracować taki plan, który ma doprowadzić do przetrwania nie tylko amerykańskich i rzymiańskich bombardowań, ale także wszelkich prób zamachu na najwyższe kierownictwo. Więc to jest tak, że Chamenei utrzymuje właśnie z Larijanim długoletnie, bliskie relacje i że właśnie Larijani miał opracować ten plan. No więc to jest tak, że w tej chwili na podstawie właśnie tego, co mu tamten przygotował, Chamenei wydał szereg dyrektyw. Między innymi każde stanowisko dowódcy wojskowego i rządu ma w tej chwili 4 szczeble sukcesji. Czyli krótko mówiąc, jak jednego trafią, to w drugi, jak drugiego, to trzeci, jak trzeciego, to czwarty. Więc to już jest duża grupa ludzi i ona jest bardzo trudna do trafienia jednocześnie. Co więcej, wszystkie osoby na stanowiskach kierowniczych musiały wyznaczyć 4 następców, czyli to nie tylko same najwyższe przywództwo, ale również to idzie w dół do administracji. Co więcej, obowiązki swoje delegował też kręgowi zaufanych osób, które mają przejąć natychmiast po jego odejściu na drogę do Jerozolimy, bądź też urwania się z nim kontaktu, mają przejąć władzę w Iranie, czyli mają zapewnić ciągłość władzy. To jest tak, że w czerwcu było 3 kandydatów, którzy mieli go zastąpić. ale nie wiadomo, kto to jest do dzisiaj. Wiadomo na pewno, że Larijani nie jest wśród nich, ponieważ Larijani nie jest duchownym szyickim, co jest fundamentalną kwalifikacją dla każdego potencjalnego następcy Chameneiego, tak? Jest tak, że do grona tych właśnie najbardziej zaufanych współpracowników Chameneiego należy na pewno generał dywizji Yahya Rahim Safavi, generał Mohamed Bager Kalibaf, prawda? To on był to obecny przewodniczący parlamentu, zresztą on był przecież kandydatem na prezydenta, był też kiedyś dowódcą Gwardii Narodowej. I co więcej, Ajatollah właśnie Chamenei swoim, mianował go swoim faktycznym zastępcą dowodzącym siłami zbrojnymi podczas wojny oraz szef sztabu Chameneiego, duchowni Ali Ashgar Hijazi. No więc to jest to planowanie, wynika z wniosków wyciągniętych zaskakującego ataku państwa położonego tam, gdzie chce, na najwyższy szczebel dowodzenia wojskowego w pierwszych godzinach wojny. No właśnie, po tej wojnie między innymi właśnie zostaje utworzona nowa Rada Obrony Narodowej, na której między innymi właśnie stanął admirał Ali Shamkhani, który właśnie ma też zarządzać sprawami wojskowymi w czasie wojny. Więc tutaj, jeśli chodzi o Chameneiego, no to specjaliści twierdzą, że spodziewa się, że zostanie męczennikiem praktycznie od razu i tutaj rozdziela władzę, przygotowuje właśnie ją na kolejną zmianę, zarówno na sukcesję, jak i na wojnę, mając świadomość tego, że sukcesja nastąpi w trakcie wojny, krótko mówiąc. Iran też działa obecnie w przeświadczeniu, że amerykańskie ataki militarne są nieuniknione i że w tej chwili Iran postawił wszystkie swoje siły zbrojne w stanie najwyższej gotowości i przygotowuje się, jak się pisze w regionie, do zaciekłego oporu. Co więcej, Iran rozmieścił wyrzutnie rakiet balistycznych wzdłuż zachodniej granicy, dostatecznie blisko, żeby zaatakować państwo położone tam, gdzie chce, oraz w zasięgu właśnie amerykańskich baz wojskowych i innych celów w regionie. Co więcej, kilka razy ostatnio zamykał swoją przestrzeń powietrzną w celu testowania rakiet. Gromadzi też siły do zamknięcia cieśniny Ormus. Tutaj Ajatollah Chamenei zresztą powiedział ostatnio, najpotężniejsza armia świata może otrzymać taki policzek, że nie będzie w stanie stanąć na nogi. Co też nigdy, proszę Państwa, nie jest wykluczone. Tak? To jest... Trzeba pamiętać, że amerykańskie również zdolności wojskowe też były testowane ostatnio na tym samym froncie. W związku z tym no, można założyć, że obie strony wyciągnęły jakieś wnioski. Co więcej... No właśnie... Tak samo zastanawiano się też, kto mógłby być właśnie następcą, takim właśnie taką, tak jak pani Rodriguez była, prawda, przywództwa. Więc właśnie wskazuje się, że jest Larijani, Kalibaf i ewentualnie może być też były prezydent Hassan Rouhani, który notabene rzekomo był bardzo aktywny w czasie tych zamieszek w Iranie, natomiast być może właśnie, no bo powstaje pytanie, który z nich może być jeszcze Brutusem, więc ten Rouhani najbardziej na niego pasuje, ani Kalibaf, który jest dużo bardziej konserwatywny niż Pazeszkian, ani Larijani raczej nie. Co więcej, Larijani pojechał ostatnio do Moskwy na konsultacje z Putinem, spotykał się też z przywódcami Bliskiego Wschodu, niedawno też udzielił całych wielkich telewizyjnych irańskim i innym mediom wywiadów. W związku z tym, no więc Pazeszkian podobno nawet jest gotowy oddać władzę Larijaniemu, gdyby do tego doszło. Tak? Znaczy, gdyby doszło do wojny. Tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda. Więc mamy, krótko mówiąc, przygotowanie już na pełną skalę. Mamy stan gotowości armii irańskiej, mamy przygotowaną sukcesję w przypadku wyeliminowania liderów aż do czwartego, a być może dalszych, bo to do czwartego to my o tym wiemy, poziomu na wszystkich szczeblach władzy, czyli krótko mówiąc, nawet wyeliminowanie wszystkich gubernatorów, wszystkich ministrów nie powoduje zatrzymania się funkcjonowania rządu czy jakiegoś paraliżu. Oni się do tego przygotowali, no więc nie przygotowali się notabene po Jabollahu, dopiero właśnie po tym, jak sami doświadczyli. No ale, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny, temat trzeci i to jest temat, który oczywiście to pewnie jest nie jedyny, który nam się pojawi w ciągu tego tygodnia, ale mamy temat, oczywiście zaznaczamy znowu niepotwierdzone, to jest jak na razie jedno źródło, ale jak do tej pory te, Akurat te źródła niepotwierdzone ostatnio okazują się bardzo często potwierdzone. Otóż Iran zawarł z Rosją tajną umowę zbrojeniową o wartości 500 000 000 euro na zakup 1000 zaawansowanych pocisków, manpadów, prawda, czy odpalanych z ramienia, co stanowi no, jeden z ciekawszych sposobów odbudowy obrony powietrznej. Porozumienie zostało podpisane w grudniu i Rosja na razie dostarczyła albo też dostarcza, bo tego nie wiemy, 500 przenośnych wyrzutni rakietowych Verba i 2,5 tysiąca pocisków. To jest z informacji, które pochodzą z Rosji, z rosyjskich dokumentów, natomiast dotarł do nich Financial Times, tak? Więc Verba jest to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich systemów obrony powietrznej, odpalany z ramienia, naprowadzony na podczerwień pocisk, zdolny do zwalczania pocisków manewrujących, nisko lecących samolotów i dronów, przynajmniej według opisu. Jest obsługiwany przez małe, mobilne zespoły, w związku z tym może stworzyć rozproszony system obrony bez polegania na stacjonarnych instalacjach radarowych, które są łatwe do zniszczenia. Więc to jest tak, że szczególnie właśnie wobec takich planów jak wysyłanie wojsk specjalnych, prawda, helikoptery, nisko latające samoloty dla wsparcia bezpośredniego takich ataków właśnie z sił specjalnych, no to rzeczywiście to może tam to mocno namieszać, krótko mówiąc. To jest tak, że generalnie, co prawda, te dostawy zaplanowano na lata 2027-2029, ale już w tej chwili mniejsze ilości mogły zostać dostarczone do Teheranu. Teheran się notabene formalnie zwrócił o to w lipcu, to kilka dni dosłownie po zakończeniu tego 12-dniowego konfliktu. Podczas tej kampanii, jak pisze Financial Times, zintegrowana sieć obrony powietrznej Iranu uległa znacznemu osłabieniu, co zresztą dało możliwość rzymiańskim humanistycznym samolotom na uzyskanie przewagi powietrznej nad dużymi obszarami kraju. To jest też sposób dla Rosji na odbudowę więzi z Iranem, bo przecież Rosja no nie dała rady, prawda, w żaden sposób Iranowi pomóc w czasie tej 12-dniowej wojny. Więc to może być tak właśnie, że też te tajemnicze dostawy prawdopodobnie sprzętu do zakłócania elektronicznego mogą też pochodzić z Rosji. To jest tak, że nowa umowa została wynegocjowana między Rosją Obron Eksportem a moskiewskim przedstawicielem irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych, zwanego też jako MODAFL. To jest, tą umowę zaaranżował pan Katebi, moskiewski urzędnik MODAFL, prawda, który wcześniej między innymi pośredniczył sprzedaży przez Iran znowu setek pocisków balistycznych bliskiego zasięgu Fateh-360, które są używane na Ukrainie. Katebi notabene ma na siebie nałożone sankcje od 2024 roku. Ambasador Iranu w Moskwie nie potwierdził, nie zaprzeczył, że ostatnie loty z Rosji zawierały ładunki wojskowe. Tutaj od kilku lat powiedział tak, pan Jalali, prawda, powiedział, od kilku lat podpisujemy silne umowy wojskowe i obronne z Rosją. Mogę jedynie powiedzieć, że te samoloty świadczą o tym, że te umowy są wdrażane. To między innymi właśnie jeden z tych samolotów, prawda, który lądował w irańskim mieście Karadż w ciągu ostatnich 8 dni. Podobno również Iran otrzymał 6 śmigłowców szturmowych Mi-28, prawda, jeden z nich był widziany po prostu ostatnio w Teheranie, więc wysoce prawdopodobne. Tutaj według tych dokumentów Rosobon Export sprzedaje Iranowi pociski 9M336 po 170 tysięcy euro za sztukę, mechanizmy startowe po 40 tysięcy euro i Rosja regularnie właśnie ustanawia ceny w euro i dolarach, prawda, pomimo sankcji gospodarczych. Umowa ma obejmować również 500 celowników noktowizyjnych Mowgli-2 dla śledzenia samolotów i innych celów w ciemności. Więc jednostki Verba to jest opłacalny, niedrogi sposób na wzmocnienie irańskiej obrony powietrznej bez osłabiania własnej obrony, jak twierdzi Financial Times. Twierdzi też, że to jest że mogłyby sprawić rzeczywiście operacje, czy uniemożliwić właśnie operacje z udziałem helikopterów i nisko latających samolotów. To jest taktyka, która była ostatnio stosowana przy okazji ataku na Wenezuelę. Więc tutaj właśnie jeden, to jest tak jak amerykańskie Stingery i nasze, to jedyne prawdziwe mobilne wyrzutnie, jeśli przekaże się odpowiednim osobom w właściwym czasie, mogą wyrządzić wiele, wiele szkód. W drugą stronę trzeba pamiętać też, że Iran dążył do nabycia od Rosji dwóch eskadr myśliwców Suchoi Su-35, natomiast no, Rosja nie jest w stanie ich dostarczyć, opóźnienia są cały czas, zresztą Irańczycy już dosyć głośno na ten temat narzekali. No i oczywiście to jest też, trzeba pamiętać, że to jest sposób też na sprawdzenie, co prawda no, to nie są takie systemy jak S-300 czy S-400, ale z drugiej strony wskazuje się, że ten system, że werba nie wymaga intensywnego szkolenia, integracji, mogą zostać bardzo szybko wdrożone i mogą właśnie, szczególnie w takiej sytuacji, w której przeciwnik się już nie spodziewa oporu, wyrządzić znaczne szkody atakującym samolotom i helikopterom. No więc to jest, proszę Państwa, ciekawostka, to jest trzeci temat irański, no i pewnie będzie ich w tym tygodniu więcej. Ja tylko jeszcze raz zaznaczę, no, możliwe momenty ataku, no to jest zaraz, to znaczy przed czwartkiem, na przykład w środę, po to, żeby te rozmowy z Irańczykami, które moim zdaniem wtedy Iran po prostu odwoła, no ale odbywały się w atmosferze już po pierwszym ograniczonym ataku, albo też, no to mamy przyszły weekend, proszę Państwa, to jest taki najbardziej optymalny dla Amerykanów termin ze względu właśnie na zamknięcie giełdy. Trzeba pamiętać, że giełda może w różny sposób zareagować, szczególnie w sytuacji na przykład ogłoszenia blokady ciśniny Ormus czy jakiegoś niepowodzenia. Trzeba pamiętać, że przy takim ataku, przypomnijmy sobie Cartera, prawda, jak próbował odbijać urzędników ambasady, tylko że wtedy nie od razu o tym popowiedziano, a teraz mamy natychmiastową informację i giełdy mogą być nerwowe, więc lepiej jest poczekać sobie, aż prawda się do po dwóch dniach już będzie wiadomo, prawda, w którym kierunku operacja idzie i tyle. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat, a natomiast no, wyklucza się, to jeszcze ostatnia rzecz, no, bo Państwo pytacie, nie, raczej się wyklucza taką opcję, że Iran zaatakuje jako pierwszy. Być może to byłoby w jakiś sposób rozsądne z punktu widzenia wojskowego, ale politycznie nie, bo wtedy Stany Zjednoczone to już wtedy byłyby pełne. Jeszcze by mogły artykuł 5 przywołać i wezwać te wojska, które tak daleko od linii frontu stały, żeby znowu stanęły razem z nimi daleko od linii frontu. Wiecie Państwo oczywiście, no, wiecie Państwo, do której wypowiedzi Trumpa nawiązuje. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny jest tematem, miał być w ogóle tematem wiodącym dzisiaj, ale stwierdziłem, a nie, jednak ten Iran jest dużo bardziej, ma dużo większe znaczenie, krótko mówiąc, dla światowej polityki. Natomiast no to, co obserwujemy w tej chwili, to jest zbrojna rebelia karteli w Meksyku. Proszę Państwa, to zdjęcia, które widać w tej chwili, to zdjęcia wideo, od razu zaznaczam, proszę Państwa, że niektóre zdjęcia tych karteli to po pierwsze nie tego kartelu, innego kartelu po prostu, a po drugie też niektóre z nich są stare, znaczy sprzed kilku lat. Natomiast są takie aktualne zdjęcia, wideo, które ja na przykład widziałem na takich oficjalnych albo półoficjalnych stronach czy kanałach tych sił, prawda, tamtej Gwardii Narodowej i innych jednostek specjalnych, znaczy i jednostek specjalnych, to pewnie przez byłych żołnierzy prowadzone, no ale pokazują na przykład z tego szturmu w Jalisco, no to tam normalnie, regularnie jechały czołgi i się tam strzelały, prawda, z czymś, co strzelało do nich. Więc to już były tego typu tam tyraliera wojska, prawda, czy jakiś tam czegoś, bo to jest Te sylwetki były niewyraźne i normalnie, regularnie czołgi, wozy pancerne, prawda, które jechały, strzelały do czegoś w dżungli notabene, z której tam odpowiadano ogniem. Potem mamy te helikoptery, prawda, bojowe, które krążą nad miastami, te kolumny, całe kolumny piechoty karteli, która notabene jest, jak na niektórych zdjęciach widać, niektóre z tych sił są lepiej wyposażone niż chyba najlepsze armię świata, jeśli chodzi o sprzęt, tym bardziej, że sprzęt jest często amerykański i naprawdę z górnej półki. Część pewnie nie. No ale tak czy inaczej, prawda, ta piechota, prawda, w liczbie setek, a być może tysięcy żołnierzy, którzy w tej chwili walczą z regularną armią meksykańską. I powstaje jeszcze nie wiadomo, kto wygra na dodatek, więc to jest sytuacja taka, która się tam wymknęła całkowicie spod kontroli. Zresztą te miasta, szczególnie te miasta turystyczne, do których najczęściej Amerykanie przyjeżdżają, no, przypominają nam Bejrut, powiedzmy, zachodni brzeg, czy strefę opatrunku, a jest to jednak, jakby nie było, centrum Meksyku. No więc to wszystko, proszę Państwa, wynika z tego, że został podesłany do Jerozolimy szef kartelu El Mencho, który się nazywa El Mencho, znaczy pseudonim jego jest El Mencho. Był wieloletnim przywódcą jednego z najpotężniejszych karteli w kraju. Po jego odejściu na drogę do Jerozolimy grupy zbrojne rozpoczęły podpalanie samochodów, budynków w całym kraju, ataki na policję, ataki na armię. Nemesio Segura Cervantes, który właśnie jest jako El Mencho znany, był wieloletnim przywódcą jednego właśnie z najpotężniejszych karteli w Meksyku. Karto się nazywa Kartel Nowej Generacji Jalisco, czyli KNGJ, najczęściej zaczcie Państwo jako skrót. I jest powszechnie uznawany ten kartel za jedną z najbardziej brutalnych grup, a on sam jako brutalnej postaci przestępczej w kraju. To jest grupa, która w tej chwili, w tej chwili jego eliminacja wpędziła Meksyk w bardzo trudną sytuację. To jest, wygląda to jak regularna wojna. Zresztą z użyciem ciężkiej broni maszynowej to na pewno, bo to widać, że te kartele są w to wyposażone, mają własne samochody pancerne, czy czołgi, nie wiadomo, ale na pewno samochody pancerne i to dość ciężko uzbrojone. W Stanach, w całym kraju grupy zbrojne zablokowały drogi, podpaliły supermarkety, banki, pojazdy. Meksykańskie siły bezpieczeństwa pojmały Oseguera w Tapalpie. To jest w mieście właśnie w zachodnim stanie Jalisco, gdzie ma siedzibę jego właśnie kartel. On zresztą, to właśnie chyba stamtąd właśnie były to zdjęcia z tymi czołgami. Oseguera został ranny podczas operacji i zmarł w transporcie do miasta Meksyk. Również podczas tej operacji zginęło co najmniej 9 innych członków kartelu, kierownictwa prawdopodobnie. No, jest to początek działania sił bezpieczeństwa w niedzielę. Siły bezpieczeństwa zostały rozmieszczone w całym kraju. W co najmniej 13 stanach członkowie kartelu próbują właśnie siać spustoszenie, podpalają, blokują drogi płonącymi pojazdami, zresztą ostrzeliwują to sobie, ponieważ oni wrzucają bardzo dużo zdjęć i wideo, więc ostrzeliwują z jadących pojazdów właśnie posterunki policyjne i tak dalej. W samym Jalisco 20 oddziałów Państwowego Banku zostało podpalonych lub uszkodzonych. Zablokowanych jest ponad 20 dróg. Władze stanu Jalisco poinformowały o zawieszeniu transportu publicznego w niektórych regionach. Ostrzegły hotele, żeby poinstruowały gości, żeby nie wychodzili. To szczególnie w takiej jest... Ja akurat tam nie... W wielu miejscach w Meksyku, ale akurat tam nie byłem. A jest takie właśnie miejscowość turystyczna Puerto Vallarta. To jest taka miejscowość bardzo popularna wśród amerykańskich przede wszystkim turystów. Większość przemocy miała miejsce w Guadalajarze, prawda? To jest stolica stanu Jalisco. Notabene to, gdzie jest gospodarzem tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej, więc mi się wydaje, że w paintballu to może, natomiast piłka nożna tam to będzie ryzykowne, delikatnie mówiąc. Widać zresztą podróżnych, była zresztą panika w ogóle na lotnisku. Lotnisko działa normalnie, ale z jakiegoś powodu ta panika tam wybuchła. Koncerty, mecze piłki nożnej zostały oczywiście odwołane. Loty są przekierowane z Guadalajary do innych miejsc. Rząd amerykański ostrzegł obywateli, żeby pozostali w domach do odwołania. W 5 stanach, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero i Nuevo León. Co więcej, tak samo właśnie linie lotnicze wydały ostrzeżenia dla podróżnych albo też wstrzymały loty. Prezydent zaapelowała do Meksykanów o zachowanie spokoju. Mówi, napisała, istnieje pełna koordynacja działań ze wszystkimi rządami stanowymi. Musimy być na bieżąco, zachować spokój, działania przebiegają normalnie w większości kraju. No i później na tle tego te płonące, powiedzcie Państwo, te miasta z takimi kolumnami dymu. Więc to jest tak, że kartel po tym sprowadził blokady w ogóle różnych dróg. Co więcej, ponieważ siły bezpieczeństwa są celem, w związku z tym taki jeden amerykański dziennikarz, taki społeczny, dzisiaj właśnie nadaje z jednego z tych miast, no to właśnie pokazywał po pierwsze te właśnie te dymy nad miastem, ale po drugie, że w zasadzie miasto jest opustoszałe całkowicie, nie ma żadnych sił bezpieczeństwa, więc ludzie też nie wychodzą na ulicę. To jest rzeczywiście, to wygląda wymarłe miasto właśnie ze względu na obawę, że zostaną ostrzelani przez kartel. Co więcej, no są oczywiście najczęstszym aktem wandalizmu, to jest podpalanie stacji benzynowych, podpalanie na przykład miejskich autobusów i tak dalej. No wszystkiego, co się, krótko mówiąc, da i się pali. Na Jukatanie mamy również w Cancuni, w Playa del Carmen, no tu akurat, to akurat te okolice znam całkiem nieźle, więc potem jeszcze można, proszę Państwa, niechcący, jak się źle wskręci w dżungli, to pojechać do Gwatemali na paręnaście kilometrów i to jeszcze w strefę walk partyzanckich, ale to już odrębna historia. No to takie właśnie mam wspomnienia z tamtych okolic. W każdym razie właśnie na Jukatanie również podpalano właśnie supermarkety, atakowano pojazdy i tak dalej, więc Jukatan też. No wcześniejsze wybuchy przemocy były echem wydarzeń w Sinaloa w 2019 roku, wtedy kiedy siły meksykańskie właśnie pojmały syna El Chapo. Wtedy rzeczywiście silnie uzbrojona grupa sparaliżowała Culiacanę, prawda, rozpętując strzelaninę w biały dzień, zmuszając rząd do uwolnienia syna El Chapo. To, czy natomiast zamieszki się rozprzestrzenią dalej, to nie wiadomo tego. Jeżeli przywódcy kartelu z Jalisco ustalą jasną linię sukcesji, to pozwoli utrzymać organizację w całości. Natomiast jeżeli dojdzie do rozłamu, to jeszcze będziemy mieli walkę między tymi grupami rozłamowymi. Co jeszcze? No oczywiście zakłada się, że tutaj pani Sheinbaum na pewno poprawia w ten sposób swoje relacje z Amerykanami. Zresztą Amerykanie już twierdzą, że dostarczyli informacji wywiadowczych, jeśli chodzi o ten atak na szefa kartelu. Natomiast no, Waszyngton proponował wielokrotnie, że może pomóc. Sheinbaum stanowczo i wielokrotnie odrzuciła tę propozycję, twierdząc właśnie, że to naruszenie suwerenności Meksyku będzie miało katastrofalne skutki, zresztą dla współpracy również z Amerykanami. Christopher Landau, prawda, czyli amerykański zastępca sekretarza stanu, zresztą był też kiedyś ambasadorem w Meksyku, pogratulował siłom meksykańskim. Natomiast no w tej chwili nie wiadomo, prawda, co się będzie działo dalej. To znaczy na razie ta sytuacja nie wygląda na to, żeby armia sprawowała kontrolę. Tym bardziej, że tam właśnie pokazuje się takie elitarne jednostki tego kartelu są wprowadzane do walki. Oni się tam jakoś podobnie do Delty nazywają, na pamiątkę oczywiście Delty amerykańskiej. No na ile to jest poważne, na ile nie? No na razie wygląda to na poważnie. To znaczy na razie to wygląda tak, że raczej nie należy się wybierać na wczasy do Meksyku przez najbliższy tydzień czy dwa, do czasu opanowania tej sytuacji. Bo ewidentnie widać, że władze pomimo nawoływania do spokoju sobie z tym nie radzą. No tam się właśnie pojawiały takie, ja ponieważ jestem hiszpańskojęzyczny, w związku z tym ja śledzę też to, co tam z Meksyku bezpośrednio, czy w telewizji jest, czy właśnie na Twitterze po hiszpańsku, no to tam ludzie tam piszą, no nareszcie dotarły jednostki armii, prawda, gdzieś tam, no ale ta armia wygląda na jak gdyby lżej uzbrojoną niż ten kartel. Więc powstaje pytanie, jaki będzie efekt starć. No i właśnie, to jaką ma przewagę ma armia, to, że ma na przykład helikoptery, no i lotnictwo. Natomiast jak to się będzie miało do walk w centrach miast, to zobaczymy. A poza tym powstaje pytanie, czy kartel nie kupił sobie właśnie paru manpadów jeszcze, czyli tych wyrzutni naręcznych przeciwlotniczych, bo wtedy to się może zupełnie zmienić sytuacja. Także mamy, proszę Państwa, ciekawą sytuację w Meksyku, praktycznie zbrojną rebelię karteli i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Czy na przykład nie będzie też prób rozlania tego konfliktu gdzieś tam na granicę ze Stanami Zjednoczonymi. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, tym razem nie mniej dramatyczny. Otóż, proszę Państwa, 9. zjazd partii wybrał Kim Jong-una na stanowisko sekretarza generalnego To jest, no ale dramatyczne emocje były, prawda? Nie było innych kandydatów, zdaje się. Decyzja ta w każdym razie zostaje, jest uważana za potwierdzenie jego absolutnej kontroli nad partią i daje pewność stabilizacji wewnętrznej, to na pewno. W raporcie opublikowanym wczoraj, nie wiem, przepraszam, dzisiaj już to już było, agencja KCNA uznała właśnie, że Kim przyczynił się do wzrostu prestiżu kraju, stawiając go właśnie w globalnej, solidnej pozycji do kontynuowania rewolucyjnej krucjaty i wzmacniając armię w elitarną i potężną armię. Koniec cytatu. Pod jego przywództwem, cytuję znowu, odstraszanie wojenne kraju, którego osią są siły nuklearne, uległo radykalnej poprawie. Tutaj poza tym no, eksperci twierdzą, że potwierdzenie jego władzy jest równoznaczne z deklaracją, że Kim Jong-un zakończył taki reżimowy tryb zarządzania kryzysowego i wszedł w fazę pewnych, stabilnych i długoterminowych rządów. Bo też może zmienić trochę też i jego działania. Delegaci wybrali również członków Komitetu Centralnego Partii, przyjęli poprawki do regulaminu, nie podano szczegółów zmian w statucie, niektórzy wysocy rangą urzędnicy prawdopodobnie zostali usunięci z komitetu. Były minister spraw zagranicznych Ri Su-yong, przewodniczący Stałego Komitetu Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, Cho Eryong-hae oraz czołowy oficer wojskowy partii Ri Pyeong-chol zostali odsunięci. Prawdopodobnie jest to po prostu zmiana starej gwardii, prawda, na nową. Tak? Co więcej, nie pojawiła się nigdzie ta nastoletnia córka Kima, czyli Yu Ae, która jest, spekuluje się, że jest przygotowana do zastąpienia ojca na stanowisku lidera, ale na konferencji się nie pojawiła. No trzeba pamiętać, 9. zjazd partii to jest, odbywa się co 5 lat, znaczy zjazd partii, prawda, 9. z kolei odbywa się zwykle co 5 lat, trwa kilka dni, rozpoczął się w czwartek z udziałem 5000 delegatów, no i jest bardzo pilnie obserwowany, ponieważ zjazd pokazuje nowe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej. Natomiast jak do tej pory nie ma tam nic ciekawego. To znaczy nie wydarzyło się nic spektakularnego. Głównie sesje się koncentrowały na kwestiach gospodarczych, przezwyciężenia kryzysu i chwalenia się postępami przywództwa partyjnego. Także tak to wygląda w tej chwili w Korei Północnej. Północnej, zaznaczmy. No dobrze, proszę Państwa, to mamy w takim razie temat kolejny. Z Korei przenosimy się w zasadzie to na cały świat, ale tak naprawdę trochę do Stanów Zjednoczonych znowu, ponieważ, no, jak powiedzieliśmy sobie ostatnio, zostały zniesione cła, te wszystkie, które zostały wprowadzone przez Trumpa nielegalnie, gdzie przedsiębiorstwa będą teraz próbowały dochodzić właśnie roszczeń od Skarbu Państwa i zwrotu tych nielegalnie naliczonych ceł. Ale powstaje pytanie, dobrze, a co w takim razie z umowami międzynarodowymi, dla których te cła były podstawą, tak? Co więcej, no, one zostały wynegocjowane właśnie na podstawie tych stawek celnych, więc teraz jeżeli jest 10 lub 15%, to jest to bardziej opłacalne niż na przykład 19 czy 20 kilka wynegocjowanych w umowach. Tym bardziej, że ze strony tej drugiej, czyli partnerów Stanów Zjednoczonych, partnerów w cudzysłowie, no bo to przecież umowy są wymuszeniem klasycznym, więc no też pojawia się pytanie, to dlaczego my mamy jeszcze otwierać własny rynek, inwestować dziesiątki czy setki miliardów, prawda, którym dostaliśmy w zamian za obniżenie ceł, podczas gdy w tej chwili po pierwsze tych ceł już nie ma, a po drugie zostały wprowadzone zupełnie inne i niższe, prawda, i to tylko na 5 miesięcy. No więc mamy tak, że umowy te, jak twierdzi Greer, prawda, czyli przedstawiciel USA do spraw handlu, trzeba pamiętać, to jest członek administracji Trumpa, twierdzi, że umowy zawarte przez administrację z partnerami takimi jak Chiny, Unia Europejska, Japonia i Korea Południowa pozostają w mocy. Próbował też Greer oddzielić te ustalenia od planowanego 15-procentowego cła ogłoszonego przez Trumpa w sobotę, tego na cały świat, tak? Greer powiedział, chcemy, żeby zrozumieli, że te umowy będą dobre, będziemy ich przestrzegać, oczekujemy, że nasi partnerzy będą ich przestrzegać. No, ta reakcja pojawiła się ze względu między innymi na to, kiedy komisarz do spraw handlu Parlamentu Europejskiego zapowiedział, że zaproponuje zamrożenie ratyfikacji umowy handlowej Unii z USA do czasu wyjaśnienia polityki przez administrację Trumpa. W New Delhi urzędnicy podali podobne powody, dla których Indie odroczyły rozmowy z USA w sprawie sfinalizowania tymczasowej umowy handlowej. No więc to właśnie orzeczenie Sądu Najwyższego poprzedziło planowaną na przyszły miesiąc podróż Trumpa do Chin. Greer zasugerował, że alternatywne narzędzia handlowe USA, w tym te obejmujące dochodzenia w sprawie praktyk handlowych innych krajów, dałyby USA przewagę, prawda? Powiedział, mamy już takie cła na Chiny, prowadzimy już otwarte dochodzenia. No więc oczekuje się, że Trump spotka się z Xi Jinpingiem podczas wizyty właśnie 31 marca. Greer powiedział, prezydent i Xi łączą silne relacje. Powiedział też, że Stany Zjednoczone utrzymują średnie cło na Chiny na poziomie 40%, nie korzystając z prawa stanu wyjątkowego uchylonego przez sąd. No więc Greer powiedział też, że rozmawiał w weekend ze swoim odpowiednikiem z Unii Europejskiej i będzie rozmawiał z przedstawicielami innych kluczowych partnerów USA, aby ich uspokoić. Powiedział tak, bądźcie spokojni, rozmawiałem również z tymi ludźmi, mówiłem im od roku, niezależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy, będziemy mieli cła, polityka prezydenta będzie kontynuowana. Dlatego podpisali te umowy, nawet gdy spór był w toku. Komisja Europejska oświadczyła w niedzielę, że chce pełnej jasności co do kolejnych kroków administracji Trumpa. Umowa to umowa, powiedziała komisja. Oczekuje, że Stany Zjednoczone wywiążą się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy handlowej podpisanej w sierpniu. Pani Christine Lagarde, prawda, prezes EBC, powiedziała, że niezwykle ważne jest, aby globalny handel miał jasność ze strony administracji USA. Powiedziała, mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione i odpowiednio przemyślane, byśmy nie mieli znowu kolejnych wyzwań, a propozycje będą zgodne z konstytucją i prawem. No więc sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział wcześniej w niedzielę, że Stany Zjednoczone utrzymują kontakt ze swoimi zagranicznymi partnerami i są zadowoleni z porozumień taryfowych. Powiedział, wiecie, nie zostaną one zmienione, no i tyle, tak? No więc nowe cła mają być oparte, te właśnie nowe cła 15-procentowe, notabene niektórzy republikanie kwestionują, czy zostaną utrzymane, są oparte na artykule 122 ustawy o handlu z 1974 roku, który zezwala prezydentowi na nakładanie ceł na 150 dni bez zgody kongresu w określonych okolicznościach, w tym w przypadku dużych i poważnych deficytów bilansu płatniczego. No więc jeden z republikanów powiedział, że to nie jest zgodne z konstytucją, to nie tylko fatalna polityka, ale także zła polityka. Czyli również jak gdyby możliwość zakwestionowania również wprowadzenia tych ceł. Greer natomiast zasugerował, że partnerzy handlowi USA nie powinni liczyć na ulgi celne w oparciu o orzeczenie Sądu Najwyższego. Powiedział, że globalne cło w wysokości 15% jest z grubsza równoważne rodzajom ceł, które mieliśmy na mocy ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych, czyli tego narzędzia, które zostało zabrane Trumpowi przez Sąd Najwyższy. Greer powiedział jeszcze, prawda jest taka, że chcemy utrzymać obecną politykę i zapewnić sobie jak największą ciągłość. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest sprawa ceł, czyli krótko mówiąc, wiadomo, że nic nie wiadomo, bo te nowe cła też być może nie będą nałożone legalnie, jeżeli na przykład sąd stwierdzi, że nie występują okoliczności, dla których można było je wprowadzić, te właśnie, które mają być na 5 miesięcy, one mogą być na dłużej, ale tylko dzięki zgodzie kongresu. No a kongres raczej jest coraz mniej chętny do żerowania różnych pomysłów Trumpa. No to, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Temat kolejny, proszę Państwa, to jest temat długi. Ja postaram się go omówić w miarę krótko, bo aż tyle czasu nie mamy. Ale, proszę Państwa, to jest temat mocno sensacyjny. To jest śledztwo notabene, które znowu zapoczątkował Financial Times, który te wrzutki z różnych MI, prawda, ma częste i niestety najczęściej trafione. Otóż okazuje się, że przez zwyczajny błąd informatyczny notabene, przypadkowo ujawniono siatkę przemytniczą, dodajmy domniemaną, która przemyciła w sumie rosyjską ropę o wartości, uwaga, co najmniej 90 miliardów dolarów i odgrywa kluczową rolę w finansowaniu Kremla jako takiego, prawda, Rosji. Otóż jest to zidentyfikowanych 48 pozornie niezależnych firm, działających pod różnymi adresami, które współpracują ze sobą, żeby ukryć pochodzenie rosyjskiej ropy, szczególnie w pochodzenie ropy z Rosnieftu. Ta sieć została niechcący odkryta, ponieważ wszystkie korzystają z jednego prywatnego serwera poczty elektronicznej. Od czasu nałożenia tych sankcji, nieznana, jak pisze oczywiście Financial, to jest nieznana tutaj firma w sieci, Redwood Global Supply, stała się największym eksporterem rosyjskiej ropy. To jest firma powiązana z grupą azerskich biznesmenów, mających silne powiązania z Rosnieftem. Baiba Braże, minister spraw zagranicznych Łotwy, powiedział: ci przemytnicy praktycznie uniemożliwiają egzekwowanie limitu cen ropy, utrudniając ustalenie prawdziwej ceny transakcji, a teraz pomagają ukryć rosyjskich producentów objętych sankcjami. Dlatego cały ekosystem musi zostać objęty sankcjami, aby ratować życie Ukrainy, tak? No więc trzech urzędników Unii Europejskiej stwierdziło, że ustalenia mogą posłużyć jako dowód w celu nałożenia nowych sankcji. Te podmioty były już na radarze podobno Unii Europejskiej. Jeden z tych urzędników anonimowych powiedział, że obserwujemy coraz bardziej złożone wzorce i pojawianie się nowych podmiotów, które mogą ominąć nasze środki. Financial Times twierdzi, że zidentyfikował 442 domeny internetowe, których rejestracje publiczne wskazują, że wszystkie korzystają z jednego prywatnego serwera poczty e-mail i że po prostu mają wspólne zaplecze informatyczne, tak? I to jest konkretny mail, tak? Financial Times również zidentyfikował firmy, które właśnie widnieją w rosyjskich i indyjskich rejestrach celnych jako zaangażowane w przewóz rosyjskiej ropy. Między innymi tutaj wskazano firmę Foxton z siedzibą w Dubaju. Ona jest wymieniona w rosyjskich dokumentach jako nabywca ropy o wartości 5,6 miliarda dolarów. Właśnie wykryto jej domenę. Advance Alliance, podmiot wymieniony w indyjskich dokumentach, znowu za 1,5 miliarda dolarów i tak dalej. Tak? W sumie dokumenty powiązane właśnie z tą listą pokazują, listą domen, że eksport ropy z Rosji wyniósł ponad 90 miliardów dolarów. Prawdopodobnie całkowita kwota transferów jest oczywiście znacznie wyższa. To jest to, co zostało sprawdzone. Stwierdzono też, że zgłoszenia celne są niekompletne. I tutaj też licząc tą, jak gdyby te 90 miliardów postąpiono bardzo konserwatywnie wtedy, kiedy właśnie, żeby uniknąć dublowania na przykład dokumentów i tak dalej. No więc sieć generalnie obejmuje handlowców powiązanych z firmą Coral Energy, założoną w 2010 roku przez azerskiego biznesmena Tahira Garajewa, notabene objętego już sankcjami przez akurat Wielką Brytanię. Notabene jedna z domen korzystających z tej właśnie poczty elektronicznej to jest tahirkarajew.com, właśnie, którą używa właśnie Karajew czy też Garajew. Są dwie kolejne domeny, Bellatrix Energy i Nord Axis, które zostały również właśnie, znajdują się na listach sankcji Unii Europejskiej o przynależność do sieci wokół właśnie Coral. Rzekomo kluczową postacią w tej sieci jest Etibar Eyyub, to jest azerski biznesmen, który jest bliskim współpracownikiem Igora Sieczyna, prezesa Rosnieftu. Inną właśnie domeną internetową właśnie wysyłającą e-maile to jest eeoffice.com, z której korzystał, krótko mówiąc, właśnie Eyyub. Eyyub został właśnie w zeszłym roku umieszczony na liście sankcji Wielkiej Brytanii za posiadanie lub kontrolowanie bezpośrednio lub pośrednio pracy jako dyrektor w Coral i Nord Axis. Chodzi o osoby uskarżone o umożliwianie wysyłek i eksportu rosyjskiej ropy naftowej, w szczególności z Rosnieftu, poprzez ukrywanie rzeczywistego pochodzenia ropy. Teraz jest tak, stwierdza się, że obaj właśnie mężczyźni, czyli Garajew i Coral, odeszli z Coral, który się w tej chwili nazywa Two Rivers, który ma nowego właściciela. Obecni właściciele twierdzą, że firma jest nieaktywna, nie ma żadnych powiązań ani z Eyyubem, ani też z Garajewem. Dokładne relacje prawne pomiędzy podmiotami w sieci są jeszcze nieznane. To wygląda tak, że po prostu korzystają z jednego wspólnego serwera i zaplecza informatycznego, natomiast odgrywają odrębne role. Część na przykład to są firmy służące do zakupu ładunków, inne na przykład służą do sprzedaży na rynkach takich jak Indie i Chiny. Tylko dwie z tych firm pojawiły się w dokumentach zarówno na przykład z Indii, jak i z Rosji. W niektórych przypadkach dostawy są kierowane przez trzecią lokalizację. Dokładnie mówiąc, Zjednoczone Emiraty Arabskie i większość dostaw ropy naftowej była ukrywana pod nazwami ogólnymi, takimi jak na przykład mieszanka eksportowa, zamiast z określeniem, prawda, gatunku i tego, że to jest ropa, prawda, i jaka. Niektóre z podmioty, większość ma siedzibę właśnie w Emiratach Arabskich, mają wspólne nazwy, przynajmniej częściowo, z niepowiązanymi firmami z całego świata. Natomiast te podmioty wymienione właśnie przez Financial Times ograniczają się jedynie i wyłącznie do handlu ropą naftową. No, rzeczywista skala i zasięg sieci pozostają dalej niejasne. Kilka firm wchodzi w interakcję z siecią w sposób sugerujący, że są jej częścią, a blisko 400 podmiotów
nie zostały powiązane z ładunkami ropy, co sugeruje, że sieć może zajmować się czymś więcej niż tylko handlem ropą, prawda? Tutaj akurat Financial Times tropił handel ropą konkretnie. Co jeszcze można powiedzieć? No, Garajew został zapytany, on odpowiedział Financial Times: kategorycznie zaprzeczam, że jestem lub byłem kluczowym graczem w jakiejkolwiek sieci związanej z transportem, handlem lub eksportem rosyjskiej ropy. Zaprzeczył również roli bezpośredniej lub pośredniej w spółkach wymienionych w tej właśnie artykule. Nigdy nie uczestniczył, nie ułatwiał żadnych działań mających na celu naruszenie obowiązujących sankcji lub ram cenowych. Tak? Tyle wiadomo. W każdym razie ciekawostka na 100% będzie tropiona dalej. Tak? To nie jest tak, że to zostanie pozostawione czy porzucone. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest, jeszcze zdążymy? Tak, jeszcze zdążymy. To jest o ataku Pakistanu na Afganistan. To jest rzecz, może nie jest to jeszcze pełnoskalowa wojna, ale to jest kolejna interwencja pakistańska. Afgańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że naloty pakistańskie uderzyły w szkołę i domy, odsyłając na drogę do Jerozolimy oraz raniąc dziesiątki ludzi, nie wiadomo do końca ile. To jest tak, że te naloty miały miejsce w niedzielę. Przeprowadzono ataki właśnie według informacji SPR. Wojsko przeprowadziło ataki powietrzne, celując w obozy i kryjówki grup zbrojnych odpowiedzialnych za serię ostatnich ataków, w tym zamach samobójczy na szyicki meczet w Islamabadzie. Afgańskie Ministerstwo Obrony potępiło ataki pakistańskie, twierdząc, że dotknęły one szkoły religijne i domy mieszkalne w przygranicznych prowincjach Nangarhar i Paktika, w wyniku czego dziesiątki osób odeszły na drogę Jerozolimy, w tym kobiety i dzieci. Źródła afgańskie potem poinformowały jeszcze osobno, że w Nangarhar na drogę do Jerozolimy odeszło co najmniej 17 osób. Trzeba pamiętać, że te ataki oczywiście zagrażają temu rozejmowi, prawda, między tymi dwoma państwami, który został zawarty po starciach granicznych w październiku ubiegłego roku. No to jest jeszcze tak, że pakistańskie Ministerstwo Informacji, Radiofonii i Telewizji poinformowało w oświadczeniu na X-ie, że wojsko przeprowadziło wybiórcze operacje wywiadowcze przeciwko 7 osobom, obozom i kryjówkom należącym do pakistańskich talibów, zwanych również jako Tehrik-e-Taliban Pakistan, i ich oddziałów. A jeszcze w regionie przygranicznym zaatakowano również bazę Państwa Islamskiego. No, ministerstwo stwierdziło, że posiada niezbite dowody na to, że niedawne ataki w Islamabadzie, a także w północno-zachodnich dystryktach, czyli Bajaur i w Bannu, dobrze pamiętam, tak, w Bannu też, zostały przeprowadzone przez talibów, przez TTP na polecenie ich afgańskich przywódców i przełożonych. Poinformowano też, że Pakistan wielokrotnie wzywał rząd Talibanu do podjęcia działań w celu uniemożliwienia grupom zbrojnym wykorzystywania terytorium Afganistanu do ataków na Pakistan, ale Kabul nie zrobił nic. No, pakistańskie naloty na Afganistan nastąpiły kilka godzin po tym, jak zamachowiec samobójca zaatakował konwój sił bezpieczeństwa w dystrykcie Bannu w Khyber Pashtunkhwa, odesłał na drogę do Jerozolimy 2 żołnierzy, w tym podpułkownika. Poniedziałek znowu również szachid wspierany przez uzbrojonych mężczyzn wbił pojazd wyładowany materiałami wybuchowymi w mur posterunku bezpieczeństwa w Bajaur, odesłał na drogę do Jerozolimy 11 żołnierzy i jedno dziecko. Notabene władze potem poinformowały, że napastnikiem, jak już go pozbierali z okolicznych pól i łąk, to był obywatel Afganistanu. Warto przypomnieć, że 6 lutego inny zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy podczas południowych modlitw w meczecie Khadija Tul Kubra w dzielnicy Tarlai Kalan w Islamabadzie. Na drogę do Jerozolimy zostało odesłanych 31 wiernych, 170 zostało rannych. Tu akurat w Islamabadzie do tego ataku przyznało się Państwo Islamskie, czyli nie Tehrik-e-Taliban Pakistan. To trzeba powiedzieć, że to był tego typu atak na w sumie w silnie strzeżonej jednak stolicy. W Islamabadzie rzeczywiście tych bramek, tych posterunków jest bardzo dużo. To też jest kolejnym wskazaniem, prawda, jak Państwo Islamskie, jaką ma zdolność do przenikania przez te wszystkie bramki i zasieki. W każdym razie ten atak na Khadija Tul Kubra był drugim tego typu atakiem w ciągu 3 miesięcy. co wzbudza obawy przed powrotem właśnie ataków do głównych ośrodków miejskich Pakistanu. Już to, tego dawno nie było. Co jeszcze możemy powiedzieć? Ministerstwo Informacji Pakistanu ponowiło apel do społeczności międzynarodowej o wywarcie presji na talibów, żeby wypełnili zobowiązania wynikające z porozumienia podpisanego z USA w Dosze w 2020 roku w celu zapobiegania wykorzystywania terytorium Afganistanu do ataków na inne państwa. Ministerstwo stwierdza, że posunięcie jest kluczowe dla regionalnego i globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Natomiast afgańskie Ministerstwo Obrony potępiło pakistańskie ataki jako naruszenie prawa międzynarodowego i zasad dobrego sąsiedztwa. W oświadczeniu czytamy tak. Uważamy, że pakistańskie wojsko jest odpowiedzialne za ataki na ludność cywilną i miejsca kultu religijnego. Zareagujemy na te ataki w odpowiednim czasie, w sposób wyważony i odpowiedni. Tak? No więc zawieszenie broni, które obowiązuje od 19 października, w dużej mierze utrzymało się, natomiast późniejsze próby rozmów w Stambule nie doprowadziły do jakiegokolwiek formalnego porozumienia. Także tak to wygląda. No i mamy, proszę Państwa, jeszcze czas na jeden temat, także zdążymy. Temat europejski, ale no musimy przynajmniej na chwilę do tego wrócić. Co prawda to jest temat z niedzieli, on spadł, ale dzisiaj chyba jeszcze się mocno nie zestarzał. Otóż Słowacja grozi odcięciem prądu Ukrainie. Chodzi oczywiście o spór o rosyjską ropę. Słowacja i Węgry są rozdrażnione tym, jak w zeszłym miesiącu wstrzymano dostawy rosyjskiej ropy przez Ukrainę w wyniku rzekomego ataku rosyjskich dronów. Premier Słowacji Fico dał Ukrainie dwudniowy termin na wznowienie tłoczenia rosyjskiej ropy przez jej terytorium, grożąc odcięciem prądu, jeżeli żądanie to nie zostanie spełnione. Fico w sobotę przedstawił Zełenskiemu ultimatum, ostrzegając, że zwróci się do państwowej firmy SEPS z prośbą o wstrzymanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej, jeśli do poniedziałku nie staną wznowione dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przebiegającym przez Ukrainę. Słowacja i Węgry są uzależnione od rosyjskiej ropy od czasu Ukrainy, praktycznie, czyli od 4 lat. Coraz głośniej domagają się wznowienia dostaw przez Kijów rurociągiem, który został zamknięty po tym, jak twierdzi Ukraina, rosyjski atak dronów uderzył w infrastrukturę pod koniec stycznia. Słowacki przywódca oskarżył Zełenskiego o złośliwe działania wobec swojego kraju, nawiązując do wcześniejszego wstrzymania przez Ukrainę dostaw rosyjskiego gazu po wygaśnięciu 5-letniej umowy tranzytowej 1 stycznia 2025 roku, co kosztuje Słowacji, jak mówi Fico, 500 milionów euro strat rocznie. Określając też działania Zełenskiego jako niedopuszczalne zachowanie, stwierdził, że jego odmowa zaangażowania Republiki Słowackiej w najnowszą pożyczkę wojskową dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro była absolutnie słuszna, to znaczy odmowa tego zaangażowania. No, Słowacja, trzeba pamiętać, jest głównym źródłem europejskiej energii elektrycznej dla Ukrainy, szczególnie po tych uszkodzeniach sieci, prawda, przez Rosję. Eksperci twierdzą, że Słowacja dostarczyła w zeszłym miesiącu 18% ukraińskiego importu energii elektrycznej. Węgry, Słowacja i Czechy, trzeba też pamiętać, że sprzeciwiły się bezprocentowemu pakietowi pożyczek Unii Europejskiej, tego właśnie pomocy dla Ukrainy. Natomiast w obliczu narastających w tym tygodniu napięć związanych z przerwaniem dostaw rosyjskiej ropy też Orban zagroził w piątek unieważnieniem grudniowego porozumienia przez zawetowanie pakietu pożyczek Unii Europejskiej. Powiedział, dopóki Ukraina blokuje rurociąg Przyjaźń, Węgry będą blokować ukraińską pożyczkę wojenną w wysokości 90 miliardów euro. Nie damy sobą pomiatać, napisał Orban na Facebooku. Więc to jest... No co odpowiada natomiast Ukraina? Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało w sobotę Słowację i Węgry za to, co określiło jako ultimatum i szantaż w kwestiach energetycznych, twierdząc, że oba kraje grają na rękę agresorowi, czyli Rosji. Ministerstwo też poinformowało, że Ukraina przekazała informacje o szkodach spowodowanych rosyjskimi atakami na rurociąg Przyjaźń na Węgry i Słowację oraz że trwają prace naprawcze. W międzyczasie zaproponowano alternatywne sposoby rozwiązania problemu dostaw ropy naftowej innej niż rosyjska do tych krajów. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. No i super, już się właśnie dzisiaj wyrobiłem, także proszę Państwa, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przypominam jeszcze, że mamy jeszcze reklamę. Otóż, no, reklama, tak? W czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Dobrze, proszę Państwa, ja już się z Państwem żegnam, przynajmniej z widzami na YouTubie, widzów na Spotify'u i na Patronite'cie jeszcze nie żegnam, bo prawie na pewno uda mi się dzisiaj dograć wreszcie ten materiał specjalny. Będzie oczywiście jak zwykle o Frankensteinie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście pamiętamy Romani i te domu, prawda? Jalki, Laptan, Bachu, Al-Kafilat, Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam. O, Six Emperor Tyranii, co oczywiście zapomniałbym. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia, do jutra.